Miau i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, przed chwilą oglądnąłem film, felieton, nie wiem jak to nazwać, pana Rafała Ziemkiewicza, Gomułka wiecznie żywy i z czasem mniej zły. I ten felieton, zresztą wystarczy sięgnąć tam i sprawdzić, że ja tam przynajmniej dwa wpisy popełniłem. A ten felieton przypomniał mi wiele rzeczy, wiele spraw. Przypomniał mi moje dzieciństwo, moją młodość. Albowiem urodziłem się w 1950 roku w Zabrzu, które jeszcze 5 lat wcześniej nazywało się Hindenburg i leżało po niemieckiej stronie granicy na Śląsku. A pochodzę, w tej chwili o tym doskonale wiem, wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest ważne, iż pochodziłem i pochodzę z dziadków, którzy urodzili się w Galicji. A więc we Lwowie, w najpiękniejszym polskim mieście, w stolicy tak naprawdę, duchowej stolicy Polski, przez wiele setek lat i ze wsi galicyjskiej po stronie ojca, z tej Bielczy, o której setki razy wspomniałem. Ponieważ nie wstydzę się swojego chłopstwa. Nie, w żadnym przypadku. Wręcz odwrotnie, to jest dla mnie coś niezwykle istotnego. Niezwykle istotna część mojej tożsamości. Pewnie dlatego chciałem cały czas, całe życie chciałem żyć we wsi, na wsi. No i ostatnie 20 lat, jak oprzył. A, że nie wspomnę o radości, no. Podwarszawska radość, no to jednak dla części z warsiawiaków to była wieś. No ale powiedzmy sobie, że te 30 więcej, 40 lat w Warszawie. Dajmy temu pokój, spuśćmy zasłonę milczenia na to warszawskie gówno, którego niestety z mojego życia się wykreślić nie da. A więc, ale wracając do pana Ziemkiewicza, który poruszył we mnie wspomnienia z młodości. Ale to już oczywiście jako człowiek 70-letni mogę mówić nie tylko o wspomnieniach młodości, ale o czymś znacznie szerszym. I nie tylko w obszarze polskim. I nie tylko myśląc o Polsce, ale myśląc o Chinach. Tak mi Państwu, bo będę porównywał swoje życie. A w tym czasie, gdy mieszkałem na Śląsku, gdy dorastałem na Śląsku, gdy byłem chłopcem, chodziłem do szkoły podstawowej w Zabrzu, niestety, prawda, najlepszej, wyjątkowej szkoły. Szkoły, która wcale nie nazywała się szkołą podstawową, tylko szkołą ćwiczeń przy liceum pedagogicznym przy Placu Warszawskim 1. A później chodziłem do liceum imienia, drugiego liceum imienia Karola Świerczewskiego ze wspaniałymi, naprawdę genialnymi nauczycielami, którzy spowodowali, że kilkadziesiąt lat później nie rozumiałem swoich dzieci, które nie znosiły swojej szkoły, bo ja swoją szkołę kochałem. Profesor Markowski, Siemaszkiewiczowa, dyrektor Siemaszkiewiczowa. Cudowni, wspaniali, profesor Kawińska. Cudowni, wspaniali ludzie. Ale nie o tym chcę mówić. Otóż tak się składa, że pod koniec życia, czyli teraz, mam, myślę, że więcej rzeczy rozumiem. I z tymi właśnie przemyśleniami, chcę się z Państwem podzielić. Otóż ten Gomułka. Pamiętam, jak dawałem mu kwiaty na spotkaniu. Nie pamiętam, który to był rok. Nie wiem. Byłem pewnie w liceum. Chyba byłem w liceum. A w hali ludowej w Zabrzu dawałem mu kwiaty. Był w prezydium oczywiście. I no myśmy, dzieciaki wchodzili, na mnie przypadł akurat on. To jakby pierwsze spotkanie z tym człowiekiem. I co? No ale osobiste jednak wszystko, prawda? On nie zauważył tego dzieciaka, który mu tam dawał te kwiaty. Natomiast chodzi o Gomułkę jako polityka. I teraz oczywiście muszę się odnieść do tego człowieka z pozycji no już 70-latka. A to dobrze, myślę, że bardzo udatnie wręcz zrobił pan Ziemkiewicz, pokazując jego polskość, jego plebejskość, właśnie jego polskość i jego plebejskość. Czy państwo teraz, mamy rok 2021, czy państwo widzicie gdziekolwiek wśród tych ludzi, którzy rządzą państwem, elit politycznych i elit, które zastąpiły elity, a cokolwiek, co znamionuje ochronę wartości Polski? Jest mi przykro, ja tego nie widzę. I właśnie o to chodzi. O to biega, że ta cała klasa polityczna, nie poszczególne elementy, cała klasa polityczna od lewa do prawa, od wiosny do konfederacji, to są tępaki, durnie, łajdaki i łobuzy polityczne. Wszyscy. I wszystkich, ich całą klasę polityczną. Powiedziałem to ostatnio mojej córce najstarszej. Całą tą klasę polityczną, łącznie z 500 000 urzędników polskich, chętnie oddałbym panu Putinowi i nawet zapłaciłbym za to, żeby pan Putin zagospodarował ich w łagrach, które ma na Syberii. Ale tak gruntownie, żeby nie zostało z nich nic. Po roku, żeby nie zostało z nich nic. Ja rozumiem, że pan Putin zupełnie inaczej by ich zagospodarował, ale to są moje marzenia. Dobrze. A wracając do meritum. Otóż pan Gomułka, Władysław Gomułka, znaczy Wiesław Gomułka, pseudonim Władysław. Przepraszam, najmocniej już mi się wszystko chrzani. Władysław Gomułka, pseudonim Wiesław. Pseudonim konspiracyjny sprzed wojny. Tak, był komunistą. A ja jestem, kim ja jestem? Elementem skrajnej prawicy. Skrajnej, tak jak to jest tylko możliwe. Jak to możliwe, żeby człowiek skrajnej prawicy w tej chwili, w 21 roku, mówił coś pozytywnego o Gomułce? Dlaczego? I państwo, trzeba by było wiedzy, no, której nie macie, niestety, żeby zrozumieć, że ten człowiek był po pierwsze plebejuszem, o czym wspomniał pan Ziemkiewicz, ale przede wszystkim był Polakiem. Wtedy, gdy w 1956 roku postawił się Chruszczowowi, był Polakiem. I później też był Polakiem. Oczywiście rozumiejąc inaczej, zupełnie inaczej polskość niż ja. To jest jasne. Natomiast on widział polskość jako nie, odrębny byt. Jako odrębny byt. Pokażcie mi teraz śmiecia z wiosny, z tych wszystkich lewackich partii, łącznie z Millerem. Pokażcie mi, nawet Gowina, pokażcie mi takie gówno, które myśli o nas, o Polsce, jako oddzielnym politycznym bycie. No pokażcie mi kogoś takiego. Nie ma. A dobrze. To jest jedna sprawa. Czyli innymi słowy, Gomułka był Polakiem, był plebejuszem, był prostym człowiekiem. Jego dzieciństwo było straszliwie trudne. I nic dziwnego, że wszedł w ten socjalizm i komunizm. A to wszystko można zrozumieć. Ponieważ, ale to wszystko było ideowe. Wiecie, co znaczy idea? Czy te śmiecie polskie w tej chwili, ci wszyscy aktorzy, ci wszyscy reżyserzy, ludzie kultury, ale nie tylko, a ludzie nauki, ci wszyscy profesorowie, czy oni cokolwiek mają wspólnego z polskością? Nie. Oni mają wiele wspólnego z kasą. Z kasą. Kasa jest dla nich najważniejsza. Wpływy i pieniądze. To jest dla nich najważniejsze. No dobrze. I teraz przenieśmy się w inny kontynent. Na inny kontynent. Do Chin. Wtedy, gdy ja miałem 16 lat, zaczęło się 18 lat, nie, 16 jedno, zaczęła się rewolucja kulturalna w Chinach. Ale wcześniej Mao stał się człowiekiem, który podnosił Chiny z kolan. Pamiętajcie państwo o tym, że po wojnach opiumowych w 1949 roku na placu Tiananmen Mao powiedział, że Chiny wstają z kolan. Chiny w XVIII-XVII wieku produkujące 30% produkcji świata. A przez sto kilkadziesiąt lat zostały przez białe świnie sprowadzone do roli pariasów. Tak niedaleko im było do roli chińskich, tych indyjskich pariasów, hinduskich. I teraz I teraz, jak ja oczywiście nie zmuszam Państwa, znaczy nie, zmuszam Państwa intelektualnie do porównania sytuacji, w której Mao pokazał swojemu narodowi, że możemy wstać z kolan w 1949 roku. Bardzo nieudolnie, później wręcz tragicznie, wręcz koszmarnie to wszystko mu poszło, ale wtedy tak to wyglądało w 1949. I ten Gomułka w 1956 roku, który ściągnął na plac defilad 400 tysięcy ludzi. O, mnie chodziło o to samo. I ten gigantyczny tłum w Pekinie, miliona ludzi, 49, 1 października i ten jeszcze nieporównanie większy tłum w Warszawie w 56 roku w październiku, to były sygnały dla tych dwóch ludzi, którzy wtedy wybrali dobrą drogę. Później niestety bardzo szybko i Mao, i Gomułka, nie wiem jak to nazwać, pobłądzili, nie potrafili się uporać ze swoim tym stalinowskim obciążeniem, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi byli stalinistami. To jest bardzo ważne, pamiętajcie Państwo o tym. Zarówno Gomułka, jak i Mało byli stanista. Ja kiedyś użyłem w stosunku do siebie paręnaście lat temu, a w tym w mailu do Góralczyka, profesora zresztą, jedynego. Znaczy nie, no kilka tam maili żeśmy wymienili, ale ja użyłem w stosunku do siebie takiego określenia, że ja jestem, a wtedy już byłem 60-letnim człowiekiem, że ja jestem podobny do tych młodziaków, którzy robili kilkunastoletnich, którzy robili rewolucję kulturalną w Chinach. Znaczy ja w tym sensie, że jestem równie nieustępliwy, równie agresywny, równie prawdziwy, niezafałszowany, tak jak Himmelsbach w filmie, w polskim filmie. Jestem takim niezafałszowanym prawdziwkiem. No, bez znaczenia jest odpowiedź rzeczonego Góralczyka. Ja tak się sytuowałem się przecież mając już 60 lat, a teraz mam 70 i wcale się inaczej nie sytuuję. Czyli dla mnie to, co się wówczas stało w 68 roku, zaczęło się. Znaczy, oczywiście, znacznie wcześniej tak naprawdę. To w Chinach oczywiście. To jest zdecydowanie tak bardzo skomplikowane, że że nie ma, znaczy nie ma sensu teraz rozważać tego. Jak bardzo ja jestem związany z tymi niepokornymi ludźmi z Chin, z Chińczykami, oczywiście Chińczykami. Ja sam jestem Chińczykiem. Z tymi niepokornymi ludźmi z Chin, którzy wierząc w moc Chin, chcą, aby Chiny były jeszcze większe. Będąc niepokornym. Nigdy, nigdy pokornym. Uważam, że nie bez kozery. Proszę mi wierzyć. Nie, musicie wierzyć. Ale taki jest mój sposób myślenia. Nie bez kozery, Komunistyczna Partia Chin w dalszym ciągu tkwi przy swoim założycielu Mao. Dlatego, że on potrafił zrobić rzeczy wielkie. Wielkie, wielkie draństwa i wielkie wspaniałe rzeczy. Na początku zrobił wielką, wspaniałą rzecz. Później niestety wychodzi mu prawie same draństwa. Niemniej jednak, tak jak to wielki wódz, to tylko u nas wielcy wodzowie robią same wspaniałe rzeczy. Natomiast on zrobił rzeczy wielkie, jak powiedziałem. Wielkie draństwa i wielkie wspaniałe rzeczy. I pewnie umrę z tym przeświadczeniem, że ten człowiek wart jest mszy, w cudzysłowie oczywiście. To znaczy, ja jestem przekonany, że w miarę upływu czasu, już jak mnie nie będzie na tym świecie, a mam nadzieję, że stosunkowo szybko mnie nie będzie, bo już nie chcę żyć w takim świecie. Żyć w świecie tych antywartości. A że za 10, 5, 10, 15 lat rozpocznie się naprawdę wielki kult Mao. Naprawdę wielki. Dlatego, że ten facet rozpoczął coś, bez czego Chiny nie byłyby dzisiaj takie, jakie są. I to, czy Państwo w to wierzycie, czy nie, to mnie to tyle obchodzi, co zeszłoroczny śnieg. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.